Dziś pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok rozmawiamy sobie o książce Uwierz w Festiwal. Jest w nim też mowa o Roku na Bagnie w Goniądzu, a ten festiwal już w najbliższy weekend właśnie nad Biebrzą. Panie profesorze, to będzie trudne pytanie, ale proszę na nie spróbować odpowiedzieć. Czy są złe festiwale?
Tak, są złe festiwale. Są złe festiwale i w ogóle mamy takie zjawisko jak festiwalizacja. Termin, który został wprowadzony na początku lat 90. przez dwóch niemieckich socjologów, Zibela i Hausermana. I oni chcieli zwrócić uwagę na to, że organizowanie wielkich wydarzeń pociąga za sobą wielkie konsekwencje. No to brzmi niby banalnie, ale że wiele z tych konsekwencji jest bardzo negatywnych. No bo taki duży festiwal, który wymaga ogromnych środków, który wymaga ogromnej energii, zaangażowania mnóstwa ludzi, sprawia, że w jednym miejscu mamy oto oazę, która trwa kilka dni, a wokół rozpościera się pustynia.
Przez cały rok nieraz.
Czasem przez cały rok, tak, bo są festiwale, które pożerają budżety miast czasem na cały rok. No, pracowałem w takiej komisji w Poznaniu i pamiętam taki festiwal, który zawsze nas przyprawiał o ból głowy. Ostatecznie, szczęśliwie, organizator tego festiwalu zamknął go w teczkę i zawiózł do innego miasta. I
powie pan, co to za festiwal?
Niemuzyczny.
Niemuzyczny, okej. Okay.
Może tak, ale festiwal, który bardzo, bardzo lubił zagranicznych gości, światła Jupiterów, czerwone dywany i pochłaniał ogromne środki na przykład na catering. Tak to było wymyślone. No więc rzeczywiście festiwale mogą mieć taką moc niszczącą, to znaczy, że one uszkadzają jakby taką wewnętrzną tkankę, wewnętrzną strukturę życia kulturalnego, a przecież festiwal, jakby na to nie patrzeć, jest jednorazowy, ma charakter eventowy, dzieje się zwykle raz w roku. No a co zresztą, tak? Co z kulturą od poniedziałku do piątku w tych wszystkich miesiącach poza miesiącami letnimi. To jedna sprawa. Druga sprawa związana z ekologią. No, festiwale wymagają dużej infrastruktury, coraz większej infrastruktury. My zwykle widzimy scenę jedną, dwie lub trzy, na których występują wykonawcy, ale przecież to jest gigantyczne zaplecze. Potrzeba mnóstwa energii, potrzeba mnóstwa samochodów, ruchu, ludzi, którzy utrzymują porządek, czystość, bezpieczeństwo i tak dalej. Pytanie, czy warto, czy to tak zawsze musi się odbywać, czy może da się to zrobić w inny sposób. I tu chyba w takich nowych rozwiązaniach przoduje Wielka Brytania. Kiedy na przykład jedziemy na festiwal, to możemy, właśnie jesteśmy zobowiązani do podpisania takiego dokumentu, że wszystko, co przywieźliśmy ze sobą, zabieramy ze sobą, a więc nie ma zostawiania zepsutego namiotu czy czegokolwiek innego. Festiwale sięgają po odnawialne źródła energii. Festiwale starają się generować mniej hałasu. To na przykład podczas festiwalu Panonika było dla mnie bardzo poruszające, że festiwal przedstawiany jako zielony, ekologiczny, dziejący się, cytuję wprost organizatorów, w krzakach, generuje tak wielki hałas, który dla miejscowych gospodarstw i przebywających w nich zwierząt, także hodowlanych, no jest jakimś ogromnym stresem. Zresztą bardzo dziwnym pomysłem było też to, że w środku miasteczka festiwalowego zorganizowano taką zagrodę dla zwierząt. Wywieszono kartkę nie dotykać, no ale zwierzęta, które tam przebywały, no było widać, że są całkowicie przestraszone tym, co się wokół dzieje. No bo jak milkła scena, to oczywiście ludzie zaczynali bawić się i śpiewać na nieodległym polu namiotowym. To jest też myślenie o tym, że festiwalizacja jako taki gotowy schemat, no właściwie zawojowała dużą część całego naszego życia, bo przecież niczym innym niż festiwalem nie są na przykład, nie jest na przykład ta akcja Noc Muzeów albo festiwale nauki i sztuki, tak? Event, atrakcyjność, mieszamy wszystko ze wszystkim, no bo jak jest festiwal, to ktoś występuje, ale można się i napić, i najeść, i kupić gadżet, i zrobić zdjęcie, i oczywiście koniecznie otagować to wszystko w sieci internetowej. Ja nie mam przekonania, że ludzie, którzy stoją w długich kolejkach przed muzeami, właśnie w Noc Muzeów, albo którzy przychodzą na tak zwane warsztaty podczas festiwali nauki, rzeczywiście jakoś poszerzają swoje horyzonty. Mam wrażenie, że często chodzi w tym po prostu o szukanie nowej formy rozrywki, coraz bardziej wyszukanej, wyrafinowanej. No jeszcze inna sprawa, że samo słowo festiwal zrobiło jakąś niebywałą karierę. Właściwie nie mamy dzisiaj w kalendarzu, albo prawie nie mamy kalendarzu kulturalnym polskim konkursów, przeglądów. Wszystko jest festiwalem. Mamy festiwale ziemniaka, kiszonego ogórka, golibrodów, pasztetników, no czego właściwie pan nie chce. A jeszcze warto dodać, bo chyba rzadko o tym pamiętamy, że Polska jest dobrym krajem dla festiwali. To tutaj odbywa się przecież najstarszy festiwal pianistyczny na świecie w Dusznikach Zdroju imienia Fryderyka Chopina. To tutaj odbywa się też jeden z najstarszych festiwali skrzypcowych imienia Henryka Wieniawskiego. Mamy do czego odwoływać. Mamy też co przemyśleć po pandemii. I tak jak mówiłem przed kilkoma minutami, wydaje się, że idziemy w stronę festiwali butikowych, które są mniejsze, które chcą proponować przemyślaną jakąś propozycję repertuarową, które chcą żyć w zgodzie ze społecznością lokalną, które chcą ograniczać negatywny wpływ na środowisko naturalne. Do czego to wszystko prowadzi? Do tego, że festiwale są o wartościach. No właśnie, ja tutaj sam się tak podbiję. Tak, festiwale są od tego,
są o wartościach. Właśnie, bo tak dużo mówimy o tych negatywnych zjawiskach związanych z festiwalizacją życia kulturalnego, ale tytuł pana i innych naukowców książki to jest Uwierz w festiwal. Dlaczego, to już na koniec, powinniśmy uwierzyć w festiwal?
No bo ja ciągle sobie myślę jako antropolog, że my potrzebujemy i pojedynczo, i zbiorowo takich przeżyć, które mogą nas napełnić energią, które mogą nas na nowo jakoś przesterować, które mogą nam podać rękę. Kiedyś te potrzeby były załatwiane poprzez rytuały, poprzez ceremonie, poprzez jakieś ekstatyczne zachowania. Dzisiaj tymi rytuałami, tymi ekstatycznymi zachowaniami żyją festiwale. To tam przecież poluzowujemy trochę normy, to tam przecież zachowujemy się w sposób niezwykle otwarty. To przecież tylko na festiwalach z nowo poznanym człowiekiem można porozmawiać bardzo szczerze i otwarcie o całym swoim życiu. Powstaje jakaś nieprawdopodobna atmosfera, takie komunitas, o którym mówią antropolodzy, gdzie w zasadzie zawieszamy całe nasze inne życie, to znaczy ginie hierarchia, giną wszystkie tytuły, ginie to, co nas definiuje w życiu pozafestiwalowym, a próbujemy się dokleić do innego człowieka. I temu wszystkiemu towarzyszy jakaś oferta muzyczna, teatralna, filmowa, malarska, tu bardzo różne rzeczy oczywiście mogą wchodzić w grę. Więc nie tylko głębokie przeżywanie, ale też przeżywanie razem ze sztuką i z innymi ludźmi. No tego nie daje nam życie pozafestiwalowe. No ja mówiłem o tych ciemnych stronach festiwali, bo i o tym zapominać nie trzeba, ale jeśli chciałbym się jakoś na koniec zdefiniować, to tak, to ja jestem ewidentnie po stronie mądrze, dobrze, rozsądnie organizowanych festiwali. W tym także Roka na Bagnie i w tym także, jaki to wybrzmi, Jarocina, bo wierzę, że lepsze dni przed.
I to jest deklaracja antropologa kultury, profesora Waldemara Kuligowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, współautora książki Uwierz w festiwal. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.